Dzisiejsze słowo, zanim się o nie pomodlę, chciałbym jeszcze tylko przez chwilę przypomnieć to z zeszłego tygodnia. Zachęcam was do odsłuchania tego słowa. Kiedy dzisiaj rano przygotowywałem się z dzisiejszym słowem, żeby wam je przekazać, to cały czas mi wracała natarczywie jedna myśl, żeby nie głosić drugiego kazania, tylko powtórzyć to z zeszłego tygodnia. I oczywiście tego nie zrobię, bo nie potrafię robić takich rzeczy. Jestem kaznodzieją, który nie potrafi powtórzyć kazania. Taka moja ułomność jest. Zawsze jest jakoś inaczej, albo jest lepiej, albo jest gorzej, ale nigdy nie jest tak samo. Więc nie będę tego robił. Natomiast słowo było na tyle ważne, że chciałem wspomnieć je jeszcze raz. Bo nawet jak słyszałeś je tydzień temu, to być może już dzisiaj go w ogóle nie pamiętasz, bo taka jest natura rzeczy. Kiedyś na pewnym polowaniu byli myśliwi, stali w szeregu, polowali na grubego zwierza i po prostu w pewnym momencie coś, jakieś było zamieszanie, nagonka za szybko wyszła, prawda, ktoś się tam zerwał, strzelił i człowiek padł. Podbiegają do niego, już nie żył. Miał przestrzeloną głowę. I nagle takie poruszenie. Kto strzelił do człowieka? I łowczy spojrzał tylko i mówi: to pastor strzelał. Pastor, jak pan? No był pastor na polowaniu, ale dlaczego akurat pastor? Pastor strzelał, bo kula wleciała jednym uchem i wyleciała drugim. W każdym razie kula, która przeleciała tydzień temu, dotyczyła takich zagadnień. Zbawienie świata jest dane ludzkości jako dar z nieba. Zbawienie świata przyszło przez to, że Bóg posłał jako ofiarę baranka Bożego swojego Syna za grzechy świata. To zbawienie nie mogło się dokonać inaczej, jak tylko przez śmierć Jezusa. Nie mogło nastąpić inaczej. Jezus musiał umrzeć. I w ten sposób przychodzi zbawienie do każdego z nas, do każdego człowieka, że człowiek przyjmuje tą ofiarę złożoną przez Boga w osobie swojego Syna. Przelana krew, cierpienie, śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. To jest droga do zbawienia każdego człowieka. Nie ma innej drogi. Natomiast poszerzenie królestwa przychodzi przez dar, jakim jest nasze życie. Ofiarowywanie naszego życia Bogu. Naszych łez, naszego potu, naszego wysiłku, naszego posłuszeństwa Bogu. Mówiłem tydzień temu o tym, że w ten sposób w historii świata zawsze rozprzestrzeniało się Królestwo Boże. Jan Chrzciciel, który był na końcu Starego Testamentu, umarł śmiercią męczeńską w ohydny sposób, z takiego zachcianki kobiety cudzołożnej. Został zamordowany w dniu uczty u Heroda. Jego głowę przyniesiono jako trofeum na tacy. Jezus, który chodził po ziemi, powiedział: ze mną będzie dokładnie tak samo. Apostołowie nie chcieli w to wierzyć. Potem Jezus, taki sam koniec, obiecał wszystkim swoim uczniom. Tylko Janowi obiecał, że będzie żył. Wszyscy apostołowie, z wyjątkiem Jana, umarli śmiercią męczeńską za głoszenie Ewangelii. I przez cztery pierwsze wieki lała się krew chrześcijan i wydawałoby się, jakby Bóg nawet nie reagował. Bo ofiara ta była potrzebna do tego, żeby Ewangelia rozszerzyła się w cesarstwie. Bóg wie, że Królestwo Boże to nie instytucja kościelna, to nie doktryna, ale to światło, które przychodzi na ziemię i przemaga ciemność. I w tym konflikcie światła z ciemnością, ciemność wyrzuca z ziemi tych, bo ziemia nie jest godna tych ludzi, którzy są święci i którzy należą do Boga. I tak następowało zawsze. Mówiłem też o tym, że rozwój ewangelicznego chrześcijaństwa w Polsce, którego my dzisiaj jesteśmy częścią i w tak komfortowych warunkach, zupełnie nieprześladowani, dzisiaj możemy funkcjonować, też dokonywało się przez odrzucenie, palenie mieszkań, domów, zborów, przeganianie pastorów, więzienie pastorów, wybijanie szyb, których ja byłem jeszcze świadkiem pod koniec lat 80. na zlecenie proboszcza, żeby może wybić tym gościom, którzy zainstalowali się w naszej miejscowości, szyby w domu. I wiecie, i my dzisiaj, którzy żyjemy w XXI wieku, którzy jesteśmy owocem krwi męczeńskiej, Jana Chrzciciela, Jezusa, apostołów, czterech wieków chrześcijaństwa i tych wszystkich, którzy głosili Ewangelię na ziemiach polskich, my dzisiaj musimy rozumieć, że nasz komfort naszego życia jest sytuacją wyjątkową, a nie normalną. Normalna sytuacja jest taka, że jeżeli chcemy widzieć rozszerzenie Królestwa Bożego, będziemy musieli ofiarowywać nasze życie Bogu. Bo jest to Bogu miła ofiara. Słowo Boże mówi, że cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych, Jego sprawiedliwych. I to jest normalne życie Kościoła. Wiem, że to głoszenie sprzed tygodnia, które dzisiaj wam powtarzam, jest, to jest mięso, to nie jest chlebek, to nie jest Ewangelia sukcesu, to nie jest Ewangelia oddaj życie Jezusowi, a Bóg dywan zrusz, wrzuci ci pod nogi. Wiem, że to tak nie jest, ale po ponad 30 latach życia z Bogiem wiem, że to jest normalna, prawdziwa Ewangelia. Że zbawienie jest za darmo nam dane przez ofiarę Jezusa Chrystusa. A poszerzenie królestwa na ziemi dokonuje się poprzez posłuszeństwo świętych, którzy są gotowi oddać życie, duszę dla Ewangelii, aby wziąć prawdziwe życie, które Bóg ofiarowuje temu światu. Jezus powiedział w Ewangelii Marka, jest to napisane czarno na białym, że ten, kto chce zachować swoje życie, kto chce uratować swoją duszę, ten ją utraci. A ten, kto wypuści swoje życie, nie będzie chciał ocalić swojego życia, nie będzie chciał ocalić swojej duszy, ten zbierze plon. 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Chociaż wśród prześladowań. Więc to jest, słuchajcie, normalne życie Kościoła i normalne poszerzenie Królestwa. Myślę, że w czasie, w którym my żyjemy, musimy to ogłosić w sposób bardzo jednoznaczny i oczywisty. Nie możemy już dalej próbować ustanawiać dwóch nóg, że tak, dajemy swoje życie, ale Bóg nas błogosławi jeszcze bardziej. To jest prawda, ale nie powinniśmy tego na siłę łączyć. Ponieważ żyjemy w czasach, gdzie ludzie, w czasach ostatecznych, gdzie ludzie odchodzą od posłuszeństwa Bogu, odchodzą od niewygody do wygody, uciekają od wszelkich form braku komfortu, żeby znaleźć się w komforcie i z tego powodu cierpi Kościół Pana, który nie może kroczyć odważnie do przodu, ponieważ nie rozumiemy, że Królestwo Boże w całej historii świata tylko w taki sposób się rozprzestrzeniało. Czytajmy Biblię w całym kontekście i rozumiejmy, że 80 lat świętego spokoju, w cudzysłowie mówiąc, jaki mamy na ziemi, bez wojen, bez tragedii, bez dramatów, jest wyjątkową historią w historii świata. Słowo Boże mówi, że wtedy, kiedy ludzkość będzie mówiła pokój i bezpieczeństwo, przyjdzie na nich nagła zagłada. Dzisiaj żyjemy w czasach, w których nie tylko mówi się pokój i bezpieczeństwo, komfort, wygoda, więcej komfortu, więcej wygodu, lepiej poukładane życie, więcej coachingu, więcej samorozwoju, więcej samorealizacji. Nie tylko to jest mówione, ale my w tej rzeczywistości utknęliśmy. Co się stanie, gdy rozpoczną się jakiekolwiek formy niewygody? Co się stanie? Dzisiaj widzimy to, ponieważ wielu proroków, mówię w cudzysłowie, mówiło, że kiedy pogorszy się sytuacja, kiedy przyjdą trudności, to Kościół się przebudzi. Słuchajcie, dzisiaj już wiemy, po pierwszym roku covidowym, że to nie jest prawda. O tym mówią pierwsze wieki chrześcijan. Pierwszym owocem prześladowań Kościoła było odstępstwo i zdrada wierzących. Dopiero drugim owocem była męczeńska śmierć i utwierdzanie Bożego Królestwa. My dokładnie jesteśmy w takim samym czasie. Przyszedł trudny czas, covidowy czas, zatrzymanie. Pierwsze, co się objawia, to jeszcze większa walka o ocalenie życia. Często kosztem funkcjonowania Królestwa Bożego, Kościoła, odważnej ewangelizacji, ciśnięcia do przodu. Mówiło się, będzie trudno, Kościół się przebudzi, Kościół się zmobilizuje. Niektórzy się mobilizują. Ci, którzy byli wcześniej przygotowani, którzy byli gotowi na to, którzy wzrastali w Panu, ci nie usnęli. Pozostali, rozproszyli się, utknęli w piżamach, utkwili w swoim małym życiu, które chcą ocalić za wszelką cenę i jedyna ich nadzieja, jaką mają, o której też mówiłem tydzień temu, to jest martwa nadzieja. Nadzieja martwa, która objawia się w oczekiwaniu na koniec pandemii, oczekiwaniu na skuteczne działania polityków, na zadziałanie szczepionek, na odblokowanie i że kiedyś znowu będzie dobrze i wszystko wróci do normy. Słowo Boże mówi o nadziei żywej tylko w jeden sposób. Nadzieja żywa, według Słowa Bożego, jest objawiona tylko przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I tylko ta nadzieja nas nie zawodzi. Nadzieja, którą pokładamy w otaczającym świecie, nadzieja, którą pokładamy w nas samych, że damy radę i pchniemy to życie do przodu, jest nadzieją skazaną na niepowodzenie. To są martwe nadzieje, to są mrzonki, to są iluzje, to są fatamorgany. Jest tylko jedna prawdziwa nadzieja żywa. Ona jest w osobie i w jego zmartwychwstaniu tej osoby w Jezusie Chrystusie. Amen. Więc słuchajcie, żyjemy w tych czasach i bądźmy trzeźwi. Jeżeli czujesz się teraz nawet pod wpływem tego głoszenia niekomfortowo, to akurat to jest najlepsze miejsce, żeby się tak poczuć. Bo Słowo Boże mówi, że smutek, który nie jest z Boga, prowadzi do śmierci. Ale smutek, który jest z Boga, prowadzi do nawrócenia. Ja dzisiaj wam trochę taką szczyptę smutku wrzucam, który chce, żeby prowadził was do nawrócenia. Czujesz się niekomfortowo? Usłyszałeś, że nie wiadomo jak będzie? Pastor to potwierdza? Zły pastor, niedobry pastor. Pastor powinien zachęcać i głosić wiarę. Jesteś zaniepokojony? Wróć do nadziei żywej. Jeżeli cokolwiek cię niepokoi w życiu, to jest jeden wyraźny sygnał. Wróć do więzi z Bogiem, bo tylko w niej jesteś bezpieczny. Bezpieczna kryjówka, Corrie ten Boom. Bezpieczna kryjówka przez całe 2000 lat chrześcijaństwa i Kościoła. To nie były lasy, to nie były góry, to nie były ziemianki, to nie były zapełnione spichlerze, ale to była bliska więź z osobą Jezusa Chrystusa. Ty z Nim złączony i czerpiący radość, nadzieję, pokój i miłość ze Słowa Bożego i z żywej, codziennej, każdego dnia funkcjonującej relacji, która jest między tobą a Bogiem. Jak wam się to podoba? Wyszek powiedział dobrze. Jest, słuchajcie, coś do pogłębienia. Jest coś do pogłębienia w naszym życiu. Zawsze jest do pogłębienia wtedy, kiedy na chwilę tracimy nasze cielesne nadzieje. Czy jesteś gotowy dzisiaj spotkać się z Panem? Czy jesteś gotowy dzisiaj odejść z tej ziemi i nie kontynuować swojego życia? Czy jesteś dzisiaj na to teraz gotowy, żeby z radością, z pieśnią na ustach, wielbiąc Boga jak Szczepan, odejść z tej ziemi teraz? Jeżeli tak, to jest okej. Okay. Ale jeżeli myślisz, jeszcze to muszę poukładać, jeszcze to muszę naprawić, jeszcze takiej satysfakcji mi brakuje, jeszcze takiego ciepełka mi brakuje, jeszcze tego mi brakuje, to znaczy, że to jest test. Test na twoje zakorzenienie się w Chrystusie, na twoją nadzieję. Zbawienie przyszło przez śmierć Jezusa Chrystusa. Królestwo Boże na ziemi rozrasta się poprzez ofiarowywanie się świętych, którzy należą do Pana. Amen. Chce ktoś podyskutować o tym? Może właśnie potrzebna jest taka interakcja. Pastorze, ale czy ty masz na myśli, że Bóg nie chce mnie uzdrowić? Jakie są odpowiedzi? Co ludzie piszą na online, kochanie, w komentarzach? Oczywiście Bóg chce cię uzdrowić. Obiecał to w swoim słowie i powiedział, że Chrystus poszedł na krzyż, aby w jego ranach, w jego sińcach było przebaczenie twoich grzechów i uzdrowienie twojego ciała. Dlaczego się zawahałeś, myśląc, czy Bóg chce ciebie uzdrowić? Jeżeli trzymasz się Chrystusa, zmartwychwstałego baranka, to wiesz, że w nim masz wszystko. Zaspokojenie każdej potrzeby, bo on wie, czego ci potrzeba. Zanim ty nawet o tym pomyślisz i zanim do niego zawołasz. Halleluja. Ale w tym samym momencie, czy będziesz cały czas próbował dołożyć do swojego życia kolejną cegiełkę błogosławieństwa, nie zauważając tych wszystkich cegiełek i kamieni, które już są w Chrystusie i już są tobie dane. Teraz je masz. Jeśli schodzimy się, to powinna tu królować radość między nami. Radość i szczęście. Dlaczego? Bo mamy Jezusa. Tu go mamy teraz. Teraz. Jeżeli teraz go nie mamy, to czy będziemy mieć go jutro? Prawdopodobnie nie, bo nasze jutro często zakorzeniamy w praktycznych odpowiedziach Boga. Daj mi pracę, daj mi rodzinę, daj mi fajniejszy kościół, daj mi przyjaciół, daj mi wartościowe relacje, chcę się nauczyć grać na gitarze, daj. Tam nie ma Chrystusa, tam jest daj i oczekiwanie. Tam nie ma radości. Te wszystkie rzeczy możesz mieć i możesz je zrealizować w swoim życiu. Ale twoja radość i szczęście jest dzisiaj w osobie Jezusa Chrystusa. Baranka Bożego. Zabitego, pogrzebanego i zmartwychwstałego. Kochana żono, taki jestem dzisiaj troszkę niezadowolony, tak mi... Kazanie nie poszło, tak nie zaimponowałem sobie i ludziom w tym kazaniu. Pięknie, no to mamy początek problemu. Ryba psuje się od głowy. Trzeba by raczej powiedzieć, jak ta papuga, której uczono rzucić alkohol. A na co mi te kazania? A na co mi te piórka? Okej? W czym jest moje szczęście? Gdzie jest moja radość? W tym, co zrobię? W tym, co osiągnę? W tym, co mi wyjdzie? W tym, czym się popiszę? W tym, czym zaimponuję? Że będę miał dwie miski ryżu i temu, który ma jedną miskę ryżu, będę kłuł w oczy moimi dwiema miskami ryżu? W tym jest moje zbawienie i radość? Nie! Moje zbawienie jest w Bogu moim, który dał mi Ducha Świętego do mojego wnętrza, który by cały czas krzyczał w moim wnętrzu: jesteś synem, Bożym wybrańcem, należysz do mnie, nieważne jak długo jeszcze będziesz na ziemi i co ci wyjdzie i co ci nie wyjdzie, to nie ma znaczenia! Jeszcze chwila i będę mówił do kazania na czworaka. Albo na rękach stanę. O to chodzi. Jak ktoś niedawno uwierzył w Chrystusa, to zastanawia się, czemu ja to w kółko powtarzam. Ale wiecie, to jest fenomenalne, że my, którzy od jakiegoś czasu żyjemy z Bogiem, potrzebujemy takich prostych rzeczy. Także kochani, to był temat sprzed tygodnia. Posłuchajcie go. Był fajniej powiedziany niż to, co teraz dzisiaj. Skrót był o wiele gorszy od tego, co było w pełnej wersji. Singiel był dużo gorszy od longplaya. Wróćcie sobie i zobaczcie. A teraz módlcie się o mnie, wyciągnij swoją rękę w stronę pastora, żeby mógł dzisiaj powiedzieć to, co ma powiedzieć. Oj, teraz się modlicie. Tak. Teraz. Dałem wam powód. Dobrze, módlcie się. Halleluja. Panie Jezu, dziękuję ci, że jesteś z nami i że ty naprawdę chcesz się z nami spotkać. Panie Jezu, dziękuję, że jesteś prawdziwy, żywy i obecny między nami. Panie, kochamy Cię i błogosławimy Cię. Panie, dziękuję Ci, że dotkniesz dzisiaj naszego życia w potężny sposób i dotkniesz życia też tych, którzy nas oglądają, tych, którzy będą oglądać nagranie wideo, tych, którzy będą słuchać MP3. Panie Jezu, dziękuję, że jesteś żywy i prawdziwy. Mów do nas, Ojcze. Amen. Wszyscy powiedzieli. Amen. Dobra. Kochani, temat dzisiejszego spotkania to jest spotkaj Pana. Spotkaliśmy się tutaj, spotkaliśmy się w kościele, mamy spotkanie kościoła, ale najważniejsze w życiu naszym to jest spotkać Pana i spotykać Pana w każdym czasie. W tym tygodniu było to dla mnie taka główna myśl, w której cały czas funkcjonowałem. Dużo rzeczy zrobiłem w tym tygodniu, dużo tematów pchnąłem, miałem bardzo pracowity tydzień. Byłem też na wyjeździe dwudniowym, w pracy. Dużo się bardzo działo. Ale na każdym z tych etapów cały czas wracała jedna myśl. W poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek i sobotę cały czas jedna myśl wracała. Jest świat zewnętrzny, do którego cię powołuje. Jest twój świat wewnętrzny, twoich myśli. I jest twoje serce, które potrzebuje być ze mną cały czas. I Bóg przez cały ten tydzień mówił mi, nie odnoś swojego życia do świata zewnętrznego, bo to nie jest twoje życie. To są tylko okoliczności twojego życia. Wliczając to wszystkich ludzi, którzy są wokół ciebie, to są okoliczności. To są ludzie, ale to są okoliczności. To nie jesteś ty, to jest świat zewnętrzny. Ja mówię, Panie, wiem, ale nie potrafię się od tego oderwać, bo chcę coś dla nich zrobić i chcę zobaczyć przemianę, chcę zobaczyć wiarę, nawrócenia, chcę coś w tym świecie zewnętrznym zobaczyć. Pan mówi, dobrze, to pracuj, ale się tym nie przejmuj, bo świat zewnętrzny to nie jesteś ani ty, ani to nie jestem ja. To jest twoje pole, na które siejesz ziarno. Jesteś siewcą, rzucasz ziarno ekstrawagancko i w obfitości. W 3/4 na zmarnowanie. Ciernie, droga, skała. A tylko w 1/4 może coś z tego będzie po jakimś czasie. To jest twój świat, to jest twoje otoczenie, to jest twoje pole, to jest miejsce twojej pracy. Ale to nie jesteś ani ty i to nie jestem ja. To jest świat zewnętrzny. Więc później już tak od środy mocniej zacząłem mówić, dobrze, czyli ty jesteś zainteresowany moim sercem i moim światem wewnętrznym. Wiecie, i wtedy Bóg zaczął bardzo mocno mówić, i tu też mocno używał mojej żony, tak gdzieś od piątku szczególnie rano, tak totalnie, że Bóg zaczął do mnie mówić, że twoje myśli, które krążą cały czas w twojej głowie, to nie jestem ja. To są twoje myśli. To jest dżungla, to jest obłok, to jest rzeka, to jest wichura, to jest chmura, to jest piasek, to jest pustynia, to są oceany. To są twoje myśli, ale to nie jestem ja. I moja żona do mnie w piątek rano powiedziała, zamknij oczy i nic nie mów. I zadawaj pytania. I słuchaj. W związku z tym, że środę i czwartek miałem bardzo intensywne i właśnie dlatego ona mi tak powiedziała, bo zszedłem na kawę i tak jem kawę, to prawie ją jadłem. Taki byłem po prostu niewyspany. I ona zobaczyła, że nie siedzę z Biblią, jak zwykle siedzę. I tak patrzy na mnie i mówi, co? Ja mówię, że jestem zupełnie rozbity. Nie wiem w ogóle, gdzie jestem. Nie wiem, na jakiej planecie jestem. Jeszcze kawa nie działa. Nie wiem, co zrobić. Ona mówi, pij. Wypiłem kawę i wtedy mi powiedziała. A teraz zamknij oczy i słuchaj. I zadawaj pytania. I otwórz się. I słuchajcie. I wtedy zacząłem siedzieć i zacząłem bardzo wyraźnie pytać. I wtedy po prostu to było, jak wiecie, natychmiast przyszło. Pan przyszedł i powiedział, ja jestem. I wiecie, i to jest po prostu, to jest to, do czego my jesteśmy powołani w naszym normalnym życiu. Nie do tego, żeby zawojować zewnętrzny świat. Nie do tego, żebyśmy poprzez analizowanie poukładali swoje cele, marzenia, myśli i nawet doktryny chrześcijańskie, ale żebyśmy przede wszystkim spotkali się z Bogiem, bo do tego otrzymaliśmy żywe serca. I to jest nasza główna odpowiedzialność. Jeżeli to zrobimy, jeżeli nasze serca spotkają się z Bogiem, jeżeli będą cały czas w dialogu, w szukaniu w Nim odpowiedzi, w Nim nadziei, w oczekiwaniu na Jego reakcję, to wtedy i poradzimy sobie z naszym światem wewnętrznym, naszych myśli, emocji, burz, pustyń, oceanów, i będziemy bardziej owocni, niż kiedykolwiek byśmy mogli być w świecie zewnętrznym, który jest świat, do którego jesteśmy posłani. Więc tytuł kazania jest Spotkaj Pana. Spotkaj Pana. Przyszedłeś do kościoła dzisiaj. Czy spotkałeś Pana w kościele? Jeżeli tak, to jesteś w dobrym miejscu. Jeżeli nadal myślisz o obiedzie albo o swojej służbie, często słyszę takie w rozmowach, pada taki tekst. Pastorze, chciałbym normalnie, bez żadnej służby, posiedzieć w kościele i posłuchać kazania. Powiem ci, ja nie wiem kiedy ostatnio siedziałem i słuchałem kazania w kościele. No, chyba, że moja żona głosi albo jakiś gość i ja akurat posadzę, bo nie ma wyjścia. Życie nie jest ze słuchania kazań. Kazania są po to, żeby skonfrontować nasze myśli, zbudować naszą wiarę, zasmucić nas, podnieść, zachęcić. Ale kazanie to nie Pan. Tak samo jak książka, litera to nie Pan. I tak samo jak doktryna to nie Pan. Więc jeżeli jesteś tutaj i teraz spotykasz się z Panem, to jesteś w dobrym miejscu. A jak siedzi tutaj twoje ciało, a twoje serce i myśli są gdzieś na zewnątrz, to nie osiągasz celu, jaki Bóg dla ciebie przewidział, żeby być blisko ciebie i żebyś ty czuł Jego bliską obecność i miał z Nim więź i wiedział, co On do ciebie mówi. Wiecie, ja to mówię, bo ja to sam robię przez całe życie i do tego miejsca wracam. Za każdym razem, żeby wrócić do Pana, muszę się dobrze naszarpać ze swoim życiem. I mam wrażenie, że Bóg pozwala na to. I coraz chętniej na to pozwala, im dłużej z Nim żyję. I mówi, szarp się, Mareczku, szarp się, szarp, aż się wyszarpiesz, aż zejdzie z ciebie cała siła, bo chyba nie ma innej metody, żebyś się zorientował, że po prostu musisz wrócić do mnie i że to ode mnie musisz zaczerpnąć. Szarp się. Więc spotkaj Pana, zachęcam ciebie do tego. I dzisiaj naszym tekstem będzie fragment z Łukasza z 15 rozdziału. Otwórzcie razem ze mną i śledźcie ten tekst razem ze mną, Łukasza 15, i przeczytamy sobie o tym spotkaniu. I niech Bóg do nas mówi bardzo wyraźnie. W naszych Bibliach, tak zwanych Brytyjkach, z których być może już nie większość, ale w moich czasach jeszcze większość, korzystała z tego tłumaczenia. Fragment, który chcę przeczytać, zaczyna się w wersecie 11, Łukasza 15, 11. I jest zatytułowany w taki sposób Podobieństwo o synu marnotrawnym. Taki podtytuł. Prawdopodobnie wielokrotnie już słyszeliście to w kościele. Być może słyszeliście to od Magdy i Ryśka albo na innym seminarium, albo przy okazji innego kazania, że ten tytuł jest bez sensu. Po pierwsze, nie wiadomo, czy jest to przypowieść. Ponieważ Jezus nie jest napisane, że opowiedział im taką przypowieść. On po prostu mówi, potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów. Więc nie wiadomo, czy mówi przypowieść, czy odpowiada rzeczywistą historię. To po pierwsze. Po drugie, nie o synu marnotrawnym. Bo przede wszystkim to jest historia o miłującym ojcu. O miłującym ojcu, nie przejmuj się Patryk, zaraz wrócę przed kamerę. O miłującym ojcu, który każdego dnia wychodzi przed swój dom i po prostu wygląda, czy gdzieś tam daleko za horyzontem nie pojawi się ten, którego tak bardzo kocha. Szuka go i patrzy. O, teraz tam widzę Olę. Co ona tam robi z palcami na końcu? Niech to stoi. Mamy już chleb, wino, mamy lornetkę, jeszcze parę gadżetów i będzie całe kazanie. Więc nie jest to podobieństwo, prawdopodobnie, chociaż może. Po drugie, głównym tematem nie jest syn marnotrawny, bo on zajmuje niewielką część wersetów. Potem już jest syn nawrócony, pokutujący i powracający i kochany. Przede wszystkim jest to historia o miłości Boga do człowieka. Jeżeli chcielibyśmy nadać jakiś tytuł bardzo biblijny tej historii, to powinniśmy powiedzieć, pewien człowiek miał dwóch synów. Przychodzi baba do lekarza, pewien człowiek miał dwóch synów. To byłby dobry tytuł. Albo dwóch synów, po prostu, dwóch synów. To podkreślenie dwóch synów jest bardzo ważne, ponieważ w całej tej historii tylko połowę zajmuje jeden syn, a drugą połowę zajmuje drugi syn. Więc już tutaj jest coś niewłaściwie powiedzianego. Kolejna rzecz, zanim zaczniemy ten tekst czytać spokojnie, jest taka, że on występuje tylko w jednej Ewangelii Łukasza, więc możecie sobie to zapamiętać, będzie wam łatwo odszukać tą historię. Mimo, że jest on w jednej z Ewangelii synoptycznych, tych trzech, które się powtarzają w wielu fragmentach, to historia właśnie o tych dwóch synach jest tylko w Ewangelii Łukasza zapisana. I ona zaczyna się właśnie w ten sposób. Pewien człowiek miał dwóch synów. Ojejku, zapomniałem o jednym wersecie. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym powiedzieć o tym spotkaniu Pana. Ewangelia Jana 17:1. To powiedział Jezus, a podniósłszy swoje oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina moja. Uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których Mu dałeś, a to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Definicja życia wiecznego jest tutaj podana, aby poznali Ciebie, żywego Boga i Syna, Jego Syna Jezusa, Mesjasza, którego posłałeś. Nasze życie wieczne zaczyna się od spotkania z Bogiem. Pastor Andrzej Niędzusiak mówi, jesteśmy zbawieni po znajomości. Nie możemy być zbawieni, nie poznając Boga. Nie ma drogi do zbawienia bez spotkania się z żywym Bogiem. Tu jest wyraźnie napisane, Jana 17:3, życie wieczne jest w poznaniu osoby żywego Boga i Jego Syna, Jezusa Mesjasza, którego posłał. List do Kolosan z kolei mówi, jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Czyli jak rozpoczęliście swoje życie z Bogiem, tak je kontynuujcie. Nasze życie z Bogiem, nasze nowe narodziny zaczynają się od spotkania Pana. Poznajesz Go. Dlaczego później zaczyna nam to życie wyciekać? Ponieważ nie jest, zgodnie z listem do Kolosan, kontynuowane w taki sam sposób, jak było zaczęte. Nawróciłeś się, bo spotkałeś Go, a próbujesz kontynuować, ogarniając swoje życie. Realizując doktryny, robiąc wszystkie dobre, wspaniałe rzeczy. I tracisz życie. Jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Jak przychodzimy do życia wiecznego? Przez poznanie żywego Boga. Trwamy poprzez bycie z Nim. Wiecie, życie chrześcijańskie jest bardzo bogate. Są dzieła chrześcijańskie, są cnoty chrześcijańskie, są wartości chrześcijańskie, są doktryny chrześcijańskie, są instytucje chrześcijańskie. Tego jest pełno. I są wszystko wartościowe rzeczy i mają swój cel w Królestwie. Ale przed tymi wszystkimi rzeczami jest osoba Boga, żywego Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Jeżeli tutaj coś ci szwankuje w relacji na bieżąco, to nie zaspokoi tej więzi żadna inna więź. Czasami ludzie mówią sobie tak, Boże, po prostu coś bym zmienił w swoim życiu, gdzieś bym poszedł dalej. Okej, być może Pan ma plan posłać Ciebie gdzieś dalej. Ale jeżeli nie masz radości i satysfakcji w tym miejscu, w którym tutaj jesteś, to psu na budę Ci ta dalsza podróż. Czy to do nowego miejsca zamieszkania, czy nowego miejsca pracy, czy nawet nowego, fajnego kościoła. Jesteś poszukiwaczem emocji i przeżyć. Twoje przeżycie, kluczowe przeżycie, przeżycie, które daje życie, to jest Twoja osobista więź z osobą Jezusa Chrystusa. Tak jesteśmy zbawieni i do tego jesteśmy powołani. Dobrze, wracamy do naszej historii z Ewangelii Łukasza 15. Potem rzekł Jezus. Pewien człowiek miał dwóch synów. I rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. Pierwsza rzecz, o której tu jest mowa, to jest to, że wszyscy zostaliśmy obdarzeni wolną wolą. Wszyscy mamy możliwość zdecydowania o naszym życiu. Tak zostaliśmy stworzeni i to jest dobre. Powiedz, wolna wola. Każdy z nas ma wolną wolę. Czy człowiek nawrócony, czy nienawrócony, wszyscy mamy wolę, wolną wolę, możemy decydować o naszym życiu. W chrześcijaństwie jest bardzo wiele dyskusji na temat utracalności i nieutracalności zbawienia. Powiem wam, tak jak powiedziałem tydzień temu, ja to na Bogu się nie znam, w kazaniu. Bardzo fajny tekst, podobał mi się później, jak to odsłuchiwałem. Faktycznie się na nim mało znam. To powiem wam, że ja się nie znam na utracalności i nieutracalności zbawienia. Ale wiem, że człowiek zachowuje wolną wolę przez całe swoje życie. To wiem. Bo to wynika z całego słowa. Więc ten syn jego, młodszy, który był młodszym synem, przyszedł i powiedział, korzystając z wolnej woli, daj mi część majątku, który na mnie przypada. Wiecie, nie chcę rozwijać tych wątków, które często się rozwija, że był młodszy, a najpierw dziedzictwo należało się starszemu i tam są całe te historie w odniesieniu do kultury żydowskiej. Ja nie chcę się w to zagłębiać, być może są fachowcy od tego, którzy w bardziej plastyczny sposób to wymalują. Dla mnie najważniejsze jest to, że on miał wybór i Bóg pozwolił mu dokonać tego wyboru. Przepraszam, dobry ojciec z tej historii pozwolił mu dokonać tego wyboru. Bóg daje nam dokonywać wyborów przez całe nasze życie. Jesteśmy wolni. Siedzę w domu, drapię się po głowie, mówię do żony, kochanie, 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 a ta osoba, tamta osoba, ten człowiek. A moja żona już od kilku lat mówi, zostaw go, zostaw ją. To jest wolny człowiek, to jest wolna osoba. Dlaczego ktoś ma decydować o twoim życiu? Dlaczego ktoś ma decydować o twoim samopoczuciu? Ludzie są wolni. Zdecydują sami o swoim życiu. Odegraj swoją rolę. Rób to, co do ciebie należy. Ty dobrze zdecyduj o swojej woli. On miał wolną wolę, zażądał części swojego majątku i otrzymał część swojego majątku. Wszyscy mamy wolną wolę. Bóg nikogo nas nie zmusi i nie dociśnie, żebyśmy pokochali Boga. Tym się różnimy od robotów, że mamy wolny wybór. Bóg posadził w ogrodzie Eden drzewo poznania dobra i zła, abyśmy mogli dokonać wyboru. Abyśmy mogli powiedzieć, odrzucam Boga. I nic się nie zmieniło. Do dnia dzisiejszego to drzewo rośnie i jest wielu chętnych, żeby z tego drzewa korzystać. Dokonywać wolnych wyborów. Tak jesteśmy ukształtowani. Ale ta wolna wola została użyta w sposób samowolny. I o tym czytamy w wersecie 13. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. Jego wolna wola zamieniła się na samowolę, czyli nie pytał, co jest dobre, co jest lepsze, nie zadawał pytania, nie spytał się ojca, co jest dobrze, żeby zrobił z tą częścią majątku. Po prostu sam zdecydował. Samowolnie zdecydował. Wszyscy to robimy. Samowola w naszym życiu zawsze prowadzi do utraty więzi. Tu jest powiedziane, odjechał do dalekiego kraju. Sami dobrze wiecie, nie było internetu ani SMS-ów. Niczego nie było w ogóle, jak mój syn, świat był czarno-biały wtedy. Odjechał do dalekiego kraju. Wolna wola, użyta w samowolny sposób, prowadzi do utraty więzi. Dlaczego nie mamy więzi z Bogiem? Dlaczego jesteśmy tak daleko od spotkania z Bogiem? Dlaczego to życie wieczne przez poznawanie Boga każdego dnia nie realizuje się w naszym życiu? Dlatego, że naszą wolę wykorzystujemy w samowolny sposób i to prowadzi nas do zerwania więzi. To nie Bóg się ukrywa przed nami. On się wycofuje. Historie o ciemnej nocy duszy, o pustyni są prawdziwe, ale wierzę, że mimo wszystko w odniesieniu do całego ciała Pana Jezusa są wyjątkowe i dawane na poszczególne etapy. Tak jak na przykład dla Jezusa na krzyżu, kiedy wołał, Boże mój, kiedy czemuś mnie opuścił, albo kiedy był na pustyni i był kuszony. Ale normalne życie chrześcijańskie ma być naszym wybieraniem Boga na podstawie wolnej woli, która nie jest samowolna, co nie będzie prowadziło do zerwania więzi. U niego nastąpiła utrata więzi, odjechał do dalekiego kraju. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. Kolejny krok, widzicie, wolna wola, samowola, utrata więzi. Kolejny krok, tego efektem jest grzech, rozwiązłe życie. Dlaczego prowadzimy rozwiązłe życie? Dlaczego prowadzimy życie, w którym rozwiązłe, podoba mi się w ogóle to słowo, to jest tak, jak życie może być związane, czyli połączone, tak, nastawione na cel, splecione ze sobą i nagle dajemy na luz. Rozwiązane życie. Rozwiązłe. Czyli wszystko płynie tak, jak instynkty prowadzą, pasje i po prostu się wszystko rozlatuje, wylatuje w powietrze. To jest rozwiązłe życie. Bez ustalonych granic. Dlaczego my popadamy w grzech? Dlaczego popadamy w rozwiązłość? Ponieważ wcześniej utraciliśmy więź z żywym Bogiem. Nie byłoby grzechu, gdyby było spotkanie z Nim. List Jana mówi, kto trwa w Bogu, nie grzeszy. My próbujemy się za naszą grzeszność zabrać od strony dyscypliny chrześcijańskiej. No człowieku, po prostu tego nie rób! No nie pij już, no. Rzuć to palenie. Nie spóźniaj się. Kochaj. Okaż się odpowiedzialny. No dorośnij wreszcie. No dorośnij wreszcie. Dorośnij wreszcie. Dorosnąć możemy tylko w zdrowej więzi z tym, który nam tą dorosłość nadaje poprzez uleczenie naszego serca w spotkaniu z Nim. Po zerwanej więzi, po zerwanej relacji, co mamy? Mamy rozwiązłe życie. Popadamy w grzech. Taka jest kolejność tej historii. Jeśli ta historia nie została napisana, prowadził rozwiązłe życie, a potem odjechał do dalekiego kraju, a potem przysłał telegram, przyślij mi kasę. Nie, bo dokładnie odwrotnie. Miał wolną wolę, skorzystał w niej w sposób samowolny, to prowadziło do zerwania więzi z ojcem i ostatecznie prowadziło go do grzechu. Dokładnie tak samo dzieje się w naszym życiu. Jeżeli masz jakiś grzech w swoim życiu, z którym walczysz, z którym sobie nie dajesz rady, to rozwiązaniem na to nie jest więcej dyscypliny. Ale powrót do Boga. Powrót do Ojca. Powrót do miejsca przebaczenia, łaski, spotkania, wyjaśnienia, objaśnienia, ciepła, zanurzenia się w Nim, uleczenia, głębokiego oddychania, cieszenia się, wolności od troski. Kiedy grzeszymy? Kiedy jesteśmy zmęczeni? Kiedy jesteśmy zmęczeni? Kiedy jesteśmy pozbawieni więzi? A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Kolejna rzecz w tej kolejności logicznej to jest owoc cierpienia zebrany z powodu tego, że grzech począł to cierpienie. Cierpienie w życiu zaczyna się od grzechu. Bardziej niż od czegokolwiek innego. Grzechy owocują cierpieniem. Definicja grzechu według Biblii, według słownika biblijnego, to jest chybienie celu. Grzeszysz, chybiasz celu, sprowadzasz na siebie cierpienie. I powiedziałbym wręcz, że gdyby nie to, że to jest w kontekście całym, bym powiedział, wtedy należy spytać, Panie, co się dzieje? Panie, co się dzieje? I być może to by rozwiązywało sprawę, gdyby nie to, że jesteśmy w stanie usłyszeć, co się dzieje w sposób prawdziwy dopiero w spotkaniu z Ojcem. Ludzie często, kiedy są na warsztatach spotykania się z Bogiem, Emanuel na przykład, szkoła, często kiedy zadawane jest pytanie i co teraz ci Jezus mówi, często na tych pierwszych spotkaniach zaczynają cytować Biblię. Albo wręcz mówią. Takie zdanie pada. Iza to na warsztatach często powtarza. Mówią w ten sposób, że wydaje mi się, że Jezus powinien teraz mi powiedzieć to. Czyli nie ma więzi, nie ma słyszenia Boga. Jest moje wyobrażenie, co powinienem usłyszeć i moje wyobrażenie, co mi się wydaje, że Chrystus mi mówi. Popadłem w grzech, nie wiem, wypiłem litr wódki, dobrze, taki przykład od czapy, powiem, żeby się już nikt nie czuł niekomfortowo dzisiaj na nabożeństwie. Już wam dosyć dyskomfortu dałem. Wypiłeś litr wódki i zadajesz sobie pytanie, i cierpisz, tak? Masz kaca i te wszystkie historie. Gdzie pytasz, Panie, co się dzieje? I wtedy odpowiadasz sobie tak. Gdybym nie wypił, to by było wszystko dobrze. Więc co muszę zrobić? muszę nie pić. Powiem wam, to jest żadne rozwiązanie. To jest żadne rozwiązanie. To jest powrót do prawa, które rodzi śmierć. Musisz przejść całą tą drogę z powrotem. Musisz wrócić do miejsca spotkania z Ojcem, bo On ci jest w stanie wyjaśnić, skąd się wzięła twoja samowola, z jakiego cierpienia, bólu, z jakich chęci, z jakich pożądliwości wzięła się twoja samowola, jak ta samowola doprowadziła cię do rozwiązłości, jak ta rozwiązłość zaowocowała grzechem i jak ten grzech zaowocował cierpieniem. My często po prostu mamy takie bardzo szybkie odpowiedzi. No, bo, ja tak rozmawiam po prostu, wiecie, na spotkaniach dla mężczyzn. No słuchaj, jak, w jakim miejscu jest twoje życie z Bogiem? Pastorze, muszę więcej się modlić i czytać Biblię. I to jest absolutnie prawda. Sam modlę się i czytam Biblię i staram się tego robić więcej. Ale to nie pomaga, jeżeli to jest tylko prawo i zakon nad moim życiem i dyscyplina. To niczego nie rozwiązuje. Muszę mieć żywą relację, więź i spotkanie z żywym Bogiem. Dopiero wtedy to wydaje jakikolwiek owoc. Dobrze, czyli mamy 14 werset. Kolejny etap. Cierpienie. I teraz werset 15. Jeżeli nie znasz Jezusa, to cała ta historia jest dla ciebie. Jeżeli znasz Chrystusa, to cała ta historia jest dla ciebie. Czasami się ją czyta, tą pierwszą część dla niezbawionych, drugą dla zbawionych. Pierwszą dla ludzi poza Kościołem, którzy nie poznali Pana, a drugą dla tych, którzy już długo są w Kościele. Powiem wam, przyjaciele, obie historie są dla jednych i dla drugich. Bo ci, którzy nie poznali Chrystusa, często uważają się za ludzi religijnych, którzy służą Bogu, mimo że Go nigdy nie poznali i nie są narodzeni na nowo, najnormalniej w świecie. Potrzebują nawrócenia. Tak jak usłyszał ksiądz Dębowski, jeden z inicjatorów odnowy w Duchu Świętym w Polsce w latach 70. i 80., kiedy był w Nowym Jorku. Jechał tam gdzieś metrem i podeszła do niego murzynka i mówi, czy znasz osobiście Jezusa Chrystusa? On jechał w sutannie i koloradce. Popatrzał na tą murzynkę, wiecie, jak Cargill w Nowym Jorku po prostu, wiesz, mówi, dziewczyno, jestem księdzem. A ona do niego z uśmiechem, ale to nic nie przeszkadza. Czy poznałeś Jezusa? Więc wiesz, możemy być tymi synami, którzy są w domu Ojca i być nie nowonarodzeni, a możemy być nowonarodzeni, a dokładnie w koło, w pętli powtarzać historię z tego pierwszego syna, który wziął część majątku. Dokładnie obie historie są do naszego życia. Ale teraz, jeżeli nie znasz Boga, to zobacz, co stało się z tym synem w wersecie 15. Podszedł więc i przystał do jednego z obywateli tego kraju, a ten wysłał go do posiadłości wiejskiej, aby pas świnie. Wiesz, jeżeli nie znasz Chrystusa i jest w tobie taki instynkt samozachowawczy, żeby zrobić coś ze swoim życiem, to powiem ci, to jest Bóg, który okazuje ci łaskę. Dla tego młodego człowieka to były pierwsze drzwi do ratunku. Jakaś refleksja. Coś muszę ze sobą zrobić. Jestem w złym położeniu, muszę siebie ratować. Jeżeli chcesz siebie ratować, na razie mnie nie obchodzi na tym etapie kazania, czy w Bogu chcesz szukać tej nadziei, czy w wyznaczeniu nowych celów, czy poprawieniu w swoim życiu. Zaufaj temu głosowi serca. Jeżeli on brzmi, coś muszę zmienić, to być może to cię doprowadzi do spotkania z Bogiem. Zaufaj temu. On powiedział po prostu, poszedł i coś próbował zrobić. Natomiast na pierwszym etapie szukał zbawienia w ludziach. On przyszedł i przyłączył się do obywateli, do jakiegoś konkretnego gościa w tym kraju, żeby mu po prostu pomógł. Mówi, zrób coś ze mną, jestem głodny, pobity, nic nie mam, jestem bez nadziei, pomóż mi, zrób coś z moim życiem. Bardzo często my to robimy w pierwszym odruchu poszukiwaniu ratunku dla naszego życia. Szukamy drugiego człowieka. Mąż płacze żonie w mankiet, żona płacze mężowi w mankiet. Dzieci płaczą rodzicom w mankiet, rodzice płaczą dzieciom w mankiet. Ludzie przychodzą do pastora, żeby im pomógł, pastor przychodzi do ludzi, żeby mu pomogli. Wszyscy u wszystkich szukają pomocy. Obywatele u polityków, politycy u obywateli. Wszyscy jeden na drugiego przerzucamy nadzieję zbawienia. Kto mi pomoże? Kto mnie wyciągnie z tego bagna? Znacie prawdę Słowa Bożego na ten temat. Słowo Boże na ten temat mówi, że nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma zbawienia w człowieku, nie ma ratunku w człowieku. W człowieku jest tylko przekleństwo, jest tylko rozczarowanie. I ten człowiek, na którego on trafił, dokładnie był rozczarowaniem. Ponieważ kiedy, po tym, kiedy zobaczył, że nie może, mogą mu pomóc ludzie, czyli szukanie zbawienia w człowieku, podszedł do drugiego etapu, czyli szukanie zbawienia we własnych uczynkach, bo jest powiedziane w wersecie 16, i pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. Czyli on powiedział, dobra, okej, nie dadzą mi jedzenia, próbowałem u tego gościa, żeby im pomógł, ale skoro jestem przy tych świniach, to chociaż skorzystam z tego świńskiego jedzenia. Ale się okazało, żeby byli nadzorcy, którzy im powiedzieli, tego nie możesz jeść. Twoja porcja żywnościowa ci nie wystarcza, jesteś głodny, ale musi ci wystarczyć. Jak chcesz tu dalej pracować, nie będziesz podjadał świniom. Jego własna decyzja o tym, żeby pomóc siebie i siebie wyratować przy pomocy swoich uczynków, spaliła na panewce. To jest normalna droga w poszukiwaniu zbawienia. Coś próbujemy zrobić ze sobą, zaczynamy szukać w ludziach nadziei. Może mi żona pomoże, może pracę zmienię, może wykształcenie zrobię, może to zrobię. Całe życie to trwa. Przeskakuje z etapu na etap. Nigdy nie ma powrotu do Boga. Poleganie na innych ludziach. Potem poleganie na własnych uczynkach. Sam sobie do swojego serca włożę przy pomocy własnych rąk radość, satysfakcję, spełnienie, realizację celów. Tu sobie wszystko po prostu pozagarniam jak grabiami w tym życiu i sobie to wszystko do serca wrzucę. Nic z tego nie będzie. Co byś tam nie wrzucił, to miejsce jest karmione tylko Jezusem. I żadnym twoim uczynkiem, żadnym twoim działaniem, żadnym twoim treningiem, żadnym twoim coachingiem, żadną twoją medytacją, żadnym twoim osobistym dążeniem do celu. Tego nie karmi się nasz swojego serca. Więc on próbował przy pomocy uczynków, klapa. I teraz, co zrobił? Wejrzał w siebie i rzekł, ilu najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu zginę. I to jest droga do zbawienia się tutaj zaczyna. Pierwsza myśl. Ci, którzy są razem z moim ojcem, chociażby byli nawet najemnikami, ale są z moim ojcem. Tym ludziom nie brakuje. Popatrz na to dokładnie w taki sam sposób. Walczę i zmagam się w miejscu mojego życia. Ale ci, którzy są z Bogiem, oni nie zmagają się. Jeżeli będę tam, gdzie oni są, w tym samym miejscu, blisko Boga, nie będę walczył, nie będę się zmagał. Wiecie, i tak krytykuję swoje życie w czasie dzisiejszego kazania i mówię, że jestem taki sam jak wy, ale też mam etapy mojego życia, w którym jestem absolutnie w dobrym miejscu. Ale one zawsze są związane z tym, że mam pokój z Bogiem, wiem, że On jest blisko i że mówi do mnie. Po prostu siadam. Siadam na krześle, siadam w miejscu odpocznienia i rozmawiam z Nim. I wtedy mam wszystko. Nie kiedy już osiągnę cele, kiedy zrealizuję moje plany, kiedy wszystko docisnę wystarczająco do końca. Ale kiedy się zatrzymuję, siadam i odpoczywam. Wtedy przychodzi nadzieja i pokój. I ten pokój ze mnie roztacza się na innych. W czwartek, tak jak wam mówiłem, miałem ten męczący tydzień. Wróciłem do domu z podróży. 300 kilometrów samochodem. Wjechałem do domu, nie wiem, była gdzieś 17, 18, 19 chyba nawet. I już jak dojeżdżałem do Halinowa, to sobie mówię, Boże, znowu wejdę do tego domu jak mój stary i będę przestawiał i zaraz się będę gonił dzieci, czemu zmywarka, czemu dywan, czemu coś tam w pokoju. Mówię, już się widziałem, jak tam wchodzę. I w tym samochodzie się tak pomodliłem, mówię, tato, proszę cię, żebym po prostu nie był jak mój ojciec. Żebym przyszedł, daj mi siłę i daj mi po prostu to, żebym wszedł tam i był źródłem pokoju dla moich dzieci. Żebym się wyluzował, rzucił plecak i zajął się nimi. I słuchajcie, i to się wydarzyło. Dlaczego się wydarzyło? Bo sobie o tym wcześniej z tatą porozmawiałem w samochodzie i poprosiłem go, żeby moja siła była z jego siły. I przyszedłem do domu i ku mojemu zaskoczeniu, zupełnie szokująca rzecz, nie tylko pies mnie witał, ale dzieci wypełzły ze swoich pokojów i zaczęły ze mną rozmawiać i zaczęły mi opowiadać historię. I tak po 2 godzinach, moja żona była w pracy i po 2 godzinach tak siedzę z nimi i mówię, tato, wysłuchałeś mnie, ale niech oni idą już spać. Ale to jest właśnie to, że kiedy jest dobrze, to jest dobrze. Kiedy z tobą jest dobrze, to z wszystkim jest dobrze. To wszystkim jest wokół ciebie dobrze. Jeżeli z tobą jest źle, to wszystkim z tobą jest źle. Dlatego nie próbuj robić tej metody. Będzie mi dobrze, jak będę z nimi, bo jest mi źle, to muszę być z nimi. Przelezie to na nich. Spotkaj się z tatą. Ten syn wyznał i powiedział, wejrzał w siebie i rzekł, nawet najemnicy mojego ojca mają dobrze, bo są z moim ojcem, bo mój ojciec ma wszystko, bo tam niczego nie brakuje w tym domu. Jeżeli się spotkasz z ojcem, będziesz miał wszystko. Będziesz miał wszystko tu i teraz. Tak, ciabas. Kosmiczna religia. Jesteś tu, obdarowany, pełnia szczęścia, tu i teraz. Lepsze od narkotyków, które i tak musisz kupić. Tu nie musisz kupić, tu musisz się zatrzymać. I spotkać Pana. Spotkać Pana, spotkaj Pana. Więc to było dobre. I teraz następuje nawrócenie. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Więc kolejny etap to jest nawrócenie. On postanawia zmienić kierunek swojego życia i po prostu wrócić. To jest to, co potrzebujesz zrobić. Powiedzieć, wracam. Powiedzieć, wracam. To jak majstrowałem, nie wydało owocu wystarczającego. To mnie zrujnowało, to doprowadziło do tych wszystkich etapów. Wola, samowola, grzech, cierpienie. Próba ratunku innych ludzi i próba zbawienia przez własne uczynki. Wejrzałem w serce, więc teraz odwracam się od mojego życia. I nie będę tak żył, jak żyłem do tej pory. Zmieniam wszystko o 180 stopni. Czyli wracam do spotkania z tatą. To jest to, czego mi jest potrzeba. Tylko tego potrzebuję. Niczego więcej nie potrzebuję. I dalej mówi. Podejmuje praktyczne kroki. Wstał i poszedł do ojca swego. Praktyczne kroki. Nie mam tutaj po prostu dzisiaj mazaka i kartki, ale w tym tygodniu usłyszałem bardzo fajną rzecz od pastora Karola Michalaka z Łodzi, ale może wam to narysuję przy pomocy mojej osoby. Tak, pisze się od tej strony w tamtą, więc będziecie widzieć. Więc tak zrobimy. W plus P. Albo tak, przez P plus. Normalnie ciężko dzisiaj jest. No nie wiem, co się ze mną dzieje. Zaćma. Ok. K. To wszystko razem, te trzy litery. Możesz sobie zapisać na Biblii, to będziesz to widział, będzie ci łatwiej. Nie mam dzisiaj billboardu. W plus P plus K. Ta suma musi być większa od oporu przed zmianą. O. Sobie tam ołówkiem napisz. Wizja plus pierwsze kroki plus korzyści z tego płynące, to razem wszystko w sumie musi być większe niż opór przed zmianą. No teraz niektórzy przekołczowani w mózgach, już wreszcie, pastorze, przestajesz tą Biblią, zaczynasz coś być praktycznego. Powiem ci, nie pokładaj nadziei w zmianie. Wszystko może się zmienić na gorsze. Jezus jest zbawieniem. Ale dobrze, tutaj chcę to odnieść do tego miejsca. Wróćmy do Izraela. Pierwsza rzecz, którą Izrael usłyszał w Egipcie, to, że jest wolność i jest możliwość uratowania ich. Tą wizję otrzymali od Mojżesza. Potem otrzymali przez Mojżesza od Boga praktyczne kroki, co mają zrobić. Była Pascha, mieli usiąść, zjeść, mieli się spakować, pożyczyć bogactwo od Egipcjan, pomazać od drzwia krwią i tak dalej. Praktyczne kroki. A potem, kiedy szli przez pustynię, to otrzymali obietnicę korzyści, czyli mowę o krainie płynącej mlekiem i miodem, i z drugiej strony otrzymywali korzyści już tutaj na pustyni, bo byli karmieni, żywieni, pojeni. Mieli przepiórki, mieli mannę, mieli wodę. Bóg był im obłokiem ognia w nocy, chmurą zacieniającą w dzień. Mieli praktyczne korzyści. I to spowodowało, że ostatecznie ta suma była większa tych rzeczy, że mogli przełamać ten opór przed zmianą i ostatecznie znaleźć się w Kananie. Tak, i ja wierzę, że to jest dla mnie świetna ilustracja. Ja cały czas o niej myślę, od spotkania z Karolem. I myślę, że dokładnie tak właśnie wygląda to w naszym życiu. I teraz z nawróceniem jest bardzo podobnie. On miał wizję. W. Wizja była taka, kiedy wejrzał w siebie, zobaczył tą wizję, że wszyscy w domu ojca mają lepiej. Więc co zrobił? Zrobił praktyczne kroki. Powiedział, wrócę do domu ojca. Zrobił coś praktycznego, żeby tą wizję przybliżyć do realizacji. To jest nawrócenie. Kiedy się znalazł w domu i miał plan, powiem ojcu mojego, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem, uczyń mi jednym z niewolników. W tym momencie otrzymał korzyści. Otrzymał pierścień, szatę i otrzymał ucztę. I w ogóle nie jest nic dalej napisane, że miał jakieś wątpliwości, ale chęci, żeby dalej być niewolnikiem. Po prostu dokonana została zmiana. Został złamany opór przed zmianą. Znalazł się w miejscu obietnicy. Znalazł się w miejscu, w którym miał się znaleźć. Tak? Ale tutaj jest bardzo ważne to, że zrobił praktyczny krok. Nie masz relacji z Bogiem. Relacja z Bogiem jest absolutnie wszystkim, czego potrzebujesz. Więc co musisz podjąć? Musisz podjąć praktyczne kroki do tego, w tym kierunku. Musisz coś zacząć praktykować. Nawracasz się, podejmujesz decyzję, teraz musisz coś, jakieś praktyczne małe kroki. Jak to się nazywa w momencie, kiedy szukasz zbawienia? Słowo Boże mówi, uwierz w swoim sercu i wyznaj swoimi ustami, że Jezus jest Panem. Mówimy na naszych ewangelizacjach, jeżeli chcesz oddać życie Jezusowi, podejdź do przodu. Albo uklęknij, albo idź do lasu i oddaj swoje życie Jezusowi w lesie. Musisz coś zrobić. Nie możesz tak po prostu, niech to samo jakoś gdzieś przyjdzie do mnie, wspaniała wizja, Bóg wszystkich kocha i w domu Ojca jest wszystko. Nie, to my podejmujemy konkretne, praktyczne kroki posłuszeństwa, żeby się tam znaleźć. Tym praktycznym krokiem jest uwierzyć, nawrócić się, zwrócić się do Boga, wyznać swoimi ustami. Więc podjął praktyczne kroki. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go ojciec jego. Wiecie, gdyby go nie wyglądał, tak jak mówią wiele pieśni chrześcijańskich, gdyby go nie wyglądał z daleka, to by go nie ujrzał z daleka. On po prostu oczekiwał i on był tego świadomy, on był stęskniony, żeby się z nim spotkać, żeby go zobaczyć. Więc dlatego mógł go z daleka ujrzeć. Miłość Boża jest niepohamowana. Przekracza nasze grzechy, nasze zbrodnie, nasze popaprania i nasze niedoskonałości. Bóg widzi cię, kiedy jeszcze jesteś daleko. W tym miejscu, w którym jesteś jeszcze daleko, nie zrobiłeś żadnych praktycznych kroków, jeszcze jesteś daleko w malinach. On już ciebie dostrzega i już ma nadzieję a propos ciebie. I On też, słuchajcie, dla nas, którzy jesteśmy Kościołem, pamiętajmy, że On już dzisiaj widzi wszystkich ludzi, którzy są daleko. Ich wygląda i po prostu szuka i patrzy na nich. My ich jeszcze nie widzimy, ale On już ich widzi, tych wszystkich ludzi, którzy są daleko. Bo Jego jest taka jest Jego miłość, absolutnie ekstrawagancka, szalona, gotowa przyjąć każdego, kto przyjdzie. Bez spełniania żadnych warunków. Po prostu przyjdzie. Więc przyjdź, spotkaj się z Panem. Miłość Boża jest niepohamowana, przekracza wszystkie grzechy, zbrodnie, popaprania i niedoskonałości. I teraz czytamy. Syn zaś rzekł, 21, wyznanie. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko Tobie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Ojciec zaś rzekł do swoich sług. Przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi i przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, jedzmy i weselmy się, dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Często kiedy rozmawiam z ludźmi, dla których religia jest chyba czymś ważniejszym niż osoba Boga, słyszę, kiedy mówią: tak, Jezus powiedział, ochronił tą cudzołożnicę przed ukamienowaniem, chociaż prawo wymagało tego, ale później powiedział do niej: idź i nie grzesz więcej. Więc my musimy zawsze, kiedy głosimy Ewangelię, mówić o grzechu, bo Jezus też powiedział: idź i nie grzesz więcej. Wiecie, on tutaj przyszedł do ojca, powiedział: nie jestem godzien nazywać się twoim synem. I ojciec nie powiedział: prawdę powiedziałeś. Nie powiedział do niego: prawdę powiedziałeś, nie grzesz więcej. Albo poczekaj przed domem tydzień i potwierdź, że naprawdę wróciłeś. Albo przebierz się na czas próby za sługę i zasuwaj przy oborze i na polu. Cóż, żadna z tych rzeczy się tutaj nie wydarzy. Jedyne, czego ojciec oczekiwał, kochający ojciec, to, że on po prostu wróci. W momencie, kiedy wrócił, wszystko zostało anulowane, wszystko zostało zdjęte i nastąpiła pełnia. Wokół mgnienia nastąpiła pełnia i Boża odpowiedź, i Boży ratunek w jego życiu. Wszystko. Ojcze, nie jestem godzien nazywać się, zgrzeszyłem przeciwko Bogu, przeciwko Tobie. Chcę być sługą. Ojciec do sług się zwraca: przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie piersi na jego ręce i sam na nogi. Przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie, jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy zaś jego syn był w polu. A gdy wracając zbliżał się do domu, usłyszał muzykę i tańce. To jest połowa historii. Jak sobie po prostu policzycie wersety, to możecie zobaczyć, że to jest pół historii. I przywoławszy jednego ze sług, zapytał: co to jest? Ten zaś rzekł: brat twój przyszedł, a ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. 28. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec wyszedł i prosił go. 28. Rozgniewał się i nie chciał wejść. Ojciec jego wyszedł i prosił go. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Ojciec wyszedł i prosił go. To jest ciekawe, że jak się nawracamy, to na początku naszą główną emocją w Kościele i w życiu z Bogiem jest wdzięczność. Jak nas Bóg ukochał, jak nas usprawiedliwił, jak nas wybrał, że otwiera dla nas perspektywy, że wszystko jest w naszej drodze. Po jakimś czasie, jak jesteśmy zbawieni i jesteśmy przymuszeni przez Słowo Boże, przez naszych liderów do tego, żeby być we wspólnocie, nagle coś siada. I nagle zaczynają się gadki właśnie tego typu i emocje tego typu. Foch, rozgniewanie, zaniepokojenie, niechęć do tego, żeby wejść głębiej. A wszystko ze względu na to, że uważamy, że nam się coś należy. Bardziej niż należy się komuś. O tym też było w kazaniu tydzień temu. On myślał po prostu o sobie, że jemu się należy coś więcej. Bo on już długo chodzi do kościoła. I on jest długo wierzący i on już po prostu się wykazał wiernością. Pastorze, dlaczego my mamy tak wszystko w kościele robić dla tych nienawróconych? Dlaczego my mamy ich widać transparentami przed? Dlaczego ciągle powtarzasz, że ta kawiarenka ma być zrobiona dla tych ludzi, którzy wchodzą? Po co te transmisje tam słać w świat? W ogóle co nam? Źle było, jak nie było prądu i siedzieliśmy wszyscy razem na kupie z gitarą pod mostem? Na co nam to wszystko robić? I jeszcze cieszyć się z tego, że coś robimy dla innych. Słuchajcie, on się rozgniewał. On się rozgniewał z tego powodu, że musiał to robić. I wydawało mu się, że coś jest po prostu nie tak, że jest jakaś niesprawiedliwość się odbywa. Wiecie, ja już nie chcę powtarzać kazania z zeszłego tygodnia, ale ja bardzo często myślę, że mnie tak naprawdę to w kościele to tyle niesprawiedliwości spotkało. Rzeczy, które po prostu sobie nie zasłużyłem, nie zapracowałem i które nie powinny mnie nigdy spotkać. Później dopiero muszę sięgać do książki. Kolejny rekwizyt. Bezgraniczne oddanie Chrystusowi, świadectwa prześladowanych i mordowanych chrześcijan, żeby zobaczyć, że tak naprawdę Mamy telewizję z lat 90. Trzeba kamerze pokazać, kamera nie potrafi najechać. W XXI wieku kamera sama najeżdża. Rozgniewał się. Focha miał. Nie chcę wracać do kazania sprzed paru miesięcy, kiedy mówiłem o Pryscyli, o siostrach, które Paweł napomina, że mają być jednomyślne w Panu. Naprawdę, zobaczcie, ten po prostu jego foch, ten jego gniew wynikał stąd, że on miał zaburzoną po prostu relację z ojcem. Był tam, a nie wiedział, że najważniejsze to, co go spotyka w tym domu, to jest to, że on jest z ojcem, a nie to, że mu służy, że ma rzeczy do zrobienia, że może robić pewne rzeczy pożyteczne, ale że jego najważniejszą rzeczą jest to, że on nigdy nie utracił więzi z ojcem. To był jego największy zysk, a on, będąc w tym miejscu, nie wiedział, co jest jego największym zyskiem. Wiecie, ja naprawdę kocham wszystkich chrześcijan, bo siebie kocham też, którzy pragną przebudzenia. Daj nam, Panie, po prostu revival. Tylko chcemy. Spoko, też tego chcę. Ale tak jak Roland Baker nas torturował dwukrotnie, kiedy był w Polsce, bardzo takim swoim spokojnym, starym głosem. A jak przebudzenia Bóg nie przewidział za dni waszego życia, to co zrobicie? Wiecie, Bóg już wszystko nam dał. Bez przebudzenia. Bo nas zbawił, nas przyciągnął do siebie. Brak satysfakcji, bo rzeczy nie idą tak, jakbym chciał iść, a tyle pracy wkładam. Ten zarzekł ojcu. Oto tyle lat ci służę. Pamiętajcie, żeby jakąś imprezkę odpalić dla mnie, na moją cześć. W 2022 mija 30. rocznica mojej ordynacji jako pastora, a w 2023 pełnoetatowej pracy pastorskiej. Chwała Panu. Jakieś dyplomy milewiciane, jakieś takie rzeczy. Ten zaś odrzekł ojcu. Ojcze, tyle lat ci służę. Nigdy nie przestąpiłem rozkazu Twego. Ale to, tak sobie ja robię, ale powiem wam, ja naprawdę czasami to czuję. Sobie myślę tak. To ja po prostu przez 30 lat niedzieli żadnej nie opuściłem, żeby być w kościele. Zawsze przygotowuję kazania. Kleję ten kościół na wszelkiej maści klei, jakie tylko są i jakie sam mogę wymyślić przez 30 lat, żeby się to nie rozlazło. Ciągnę ten wózek, bo sam on jechać nie chce. A oni, ojcze, w tym czasie rozwodzą się, żenią się, odchodzą, przychodzą, po 5 razy zmieniają kościół. I jeszcze do mnie przychodzą i mówią, pasterze, a my żebyśmy to jeszcze tak zrobili, że było lepiej. Jednych nie można namówić, żeby chodzili do kościoła, a drudzy mówią, że oni by chodzili, tylko że przebudzenia nie ma. Pastorze, daj nam jeszcze przebudzenie na ziemię. Ja to czuję, jakby mówię, tato, po prostu co jest grane? Co tu się odwala? 30 lat pracy pastorskiej. Wszyscy w tym czasie się świetnie bawią. Zmieniają opcje, przymierza, przenoszą się, podróżują, świrują i dają swój wolontariat na jakiś czas. Jak tak mają wenę. Ja nie mam wyboru. Ja już do lasu nie wrócę, żeby pracować. Ja ugrzązłem, ojcze, w twoim domu. Ja nie mam wyjścia. Ja tu pracuję. No pastorze, ty to się zajmij zborem, bo ty tu pracujesz, nie? Nam daj spokój, my jesteśmy synami. Zupełnie jak w domu zupełnie. Czyja zmywarka? Czemu odkurzacz nie został włączony? Jak długo ja to będę robił? Czy ja całe życie będę to robił? Czy to ja zawsze będę rozpalał w tym kominku? Kiedy się inni nauczą rozpalać w tym kominku? Tyle lat rozpalam już w tym kominku. Już przez samo patrzenie się, jak ja rozpalam, byście się nauczyli. Czy to takie trudne? Oto tyle lat ci służę i nie przestąpiłem rozkazu twego. A mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, abym mógł zabawić się z przyjaciółmi moimi. I tutaj jak to mówię o tym zabawieniu się, to Bóg zawsze tak dziwnie na mnie patrzy. Chłopie, gdybyś tylko chciał się zabawić, to... Tylko tobie tylko ta robota w głowie. To przebudzenie, to klejenie kościoła. Ty po prostu, wiesz... Taki spinacz kiedyś miałem w biurze, taki biurowy. Nie widzieliście mema, kiedyś z tego zrobiłem. Leżał na moim biurku, tak w naszym biurze na Glogera. I tak go przekładałem, przychodziłem do biura, rozstawiałem lapy, tu przyjeżdżałem znowu i tak któregoś dnia przyjechałem i tak na ten spinacz patrzę i tak mówię, panie, co ty chcesz mi powiedzieć? A Bóg mówi, chcę ci powiedzieć, że ty nie jesteś spinaczem kościoła. To nie ty spinasz swój kościół, to ja spinam swój kościół. Ale się zastanów u siebie, w swoim życiu, bo może ty też jesteś właśnie w takim miejscu, że uważasz, że nikt ci nie dał się zabawić nigdy. Ciągniesz to swoje życie zgodnie z przykazaniami, ciśniesz, robisz jak należy, robisz. Ile byś nie zrobił, to pastor zawsze powie, że mało, jak ten bosman z tej szanty żeglarskiej. Na, ciągle słychać bosmana, bo on bez przerwy to ciągle się drze. Choćbyś ręce poranił, bosman zawsze cię zgani i powiada, zrobione jest źle. Piosenka o pastorze. A może to po prostu trzeba przestać śpiewać takie piosenki i powiedzieć, sorry bosmanie, że ty zawsze mówisz, że imprezkę można odpalić, kiedy się chce. Gdy zaś ten twój syn, czyli już nawet nie mój brat. I to jest zerwanie relacji. Jak zaczynamy po prostu kogoś nazywać zewnętrznie. To się zaczyna już w wieku dziecięcym. Dzieci o sobie mówią, mamo, bo ona na mnie patrzy. To są takie, wiesz, te małe dzieci, tak? Bo on mnie dotyka. Ja pokazywałem naszym dzieciom, jak się obejmowały, jak były zupełnie małe. Dziecko patrzy i mówi, Boże, jak mnie obejmuje? 10 lat później boi się tego obejmowania. Słuchaj, podobno według Biblii jesteśmy krewniakami wszyscy. Jesteśmy braćmi i siostrami. I nie możemy o sobie mówić, ten twój syn, ta twoja córka. Pastorze, ty to jesteś spoko. Pastorze, ten kościół twój jest spoko, ty pastorze jesteś też spoko. To jest spoko, wizja jest spoko. Ale potem się zaczyna bajka. Tych lubię, tych nie lubię, a ci mnie wkurzają po prostu najnormalniej w świecie. Ja mam być w służbie razem z tymi ludźmi w jednej służbie, w jednej drużynie? Może byśmy sobie to dobrali po swojemu jakoś tak. Wiesz, prawda jest taka, że jakbyśmy cudownie nie dobrali, to po jakimś czasie przychodzi frustracja, bo nawet w małżeństwie przychodzi. A to są najlepiej dobrane rzeczy, jakie istnieją na ziemi. Jak dopasowane połówki jabłka. I zobaczcie, co przychodzi. No to jak przyjdzie tam, gdzie nie ma małżeństwa? To zawsze przyjdzie. Tylko wiecie, to korzeń tego nie jest w tym, że po prostu oj, niedobry, nie kochasz swojego brata, swojej siostrzyczki. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że ten syn miał za mało więzi ze swoim ojcem, za bardzo mało był w niego zanurzony, żeby uznać, że ten obok to jest jego brat. To było powodem. To nie były jego braki w charakterze. To były braki jego głęboko w sercu. Niespełnienia, brak radości, brak przeżycia. Jakby było, to jakby zobaczył cieszącą się Michę swojego ojca, to sam by się zaczął cieszyć. Ale tam była coś, zrypana relacja była. Zobaczył, że ojciec się cieszy, już wiedział, że coś źle. Wczoraj na takim czacie rozmowy na temat wychowania dzieci ktoś bardzo fajną powiedział, nie szukaj wspólnych zainteresowań ze swoimi dziećmi, szukaj wspólnych emocji ze swoimi dziećmi. Bo jest inne pokolenie, zainteresowania mogą się różnić, ale emocje mogą być wspólne. A emocje się biorą z zawiązanej więzi. Masz relacje z ojcem, nie masz problemu, żeby uznać ich za braci i siostry, ponieważ ty masz swoją głęboką, satysfakcjonującą relację. A nie jesteś po prostu sługą na zagrodzie. Albo świętą służebnicą Pana i Kościoła. Halleluja. To po prostu jest problem. Wtedy on rzekł do niego. I to jest po prostu słowo do każdego z nas. Wtedy on rzekł do niego. Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Innymi słowy, powiedział mu, to nie ja coś źle zrobiłem. To coś z twoim sercem jest nie halo. Bo ty jesteś cały czas ze mną i wszystko, co jest moje, należy do ciebie w każdym momencie. Więc co sprawiło, że ty z tego nie skorzystałeś? Nie skorzystałeś ze mnie, z mojej obecności, z bycia w moim domu i z tego, że wszystko ci dałem i ci to powiedziałem i ty o tym wiedziałeś. Gdzie był problem? W czym był problem? Tamten syn, pierwszy, który odszedł, próbował się zbawić przez to, przez własne uczynki, ponieważ chciał jeść świńskie żarcie. Ten chciał zbawić się przez swoje uczynki, bo chciał zasłużyć w oczach ojca. Chciał zasłużyć na imprezkę. I to uczynki, i to uczynki. Jeden siedział w domu i zbłądził, drugi siedział poza domem i totalnie zbłądził. Amen. Przyjdźmy do Boga. Nie spotkałeś Boga? Wróć do Ojca. Poproszę zespół. Jeżeli już spotkałeś Boga, pamiętaj, że Jego dom, więź z Nim, to jest największa nagroda i skarb. A służba to tylko przywilej i usługiwanie innym. Jeżeli nie poznałeś Boga, przyjdź do Niego. On czeka. On czeka, po prostu tutaj, wiesz, macie na oku. Siedzisz tam w internecie przed ekranem z drugiej strony. Nie wiem, która kamera mnie bierze. Generalnie kamery mnie słabo biorą. W ogóle mnie nie kręcą. Są najlepsze momenty kazania. Te idiotyczne. Ich nikt nie zapomina. Wszystkie słowa zapomną, ale jak pastor zrobi z siebie kretyna, to po prostu będą latami pamiętać. Więc niech to działa. Panie, tyle lat ci służę. Robię te miny. Lornetkę nawet dzisiaj przyniosłem. Zobacz, jakie poświęcenie. Boże, jacy ładni ludzie. A! Nie poznałeś Boga? Nie spotkałeś Go? Spotkaj Go. Zbawienie jest przez spotkanie. Już Go spotkałeś? Pamiętaj, że Jego dom, więź z Nim, to jest największa nagroda i skarb. A służba to tylko przywilej, a nie jakiś święty obowiązek lub zasługiwanie. Ojcze, dziękuję Ci, że cały świat zewnętrzny, okoliczności, ludzie nie są ważne. To nie jest moje życie. Inni ludzie, świat, okoliczności, to nie jest moje życie. Ale też w moim świecie wewnętrznym, w moich myślach, emocjach też nie zawiera się życie. Moje życie jest w Tobie, w spotkaniu z Tobą. Więc zatrzymuję się. I opuszczam mój świat zewnętrzny. opuszczam ludzi i sprawy. Przyglądam się swoim myślom i wiem, że nie wszystkie pochodzą od Ciebie. Więc chcę usłyszeć Ciebie. Rozróżniam. Pomiędzy tym, co mówią moje myśli, pomiędzy tym, co mówisz Ty. Znajduję Twoją miłość. Najpierw bez słów. Stojąc przed Tobą. Siedząc przed Tobą. Leżąc przed Tobą. Staram się wyczuć, że jesteś. Wyciszam się, by usłyszeć Twój szept. Zatrzymuję moje serce, by już nie biegło. Lecz aby słuchało.